Gość dnia Radia Gdańsk.
W studiu Radia Gdańsk jest już Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu, wiceprzewodniczący Pomorskiej Platformy Obywatelskiej i kandydat do Sejmiku Województwa Pomorskiego. Z gościem rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
18 lat pracy w samorządzie, w grudniu minęłoby 10 lat na stanowisku wiceprezydenta Sopotu, a teraz zmiana i startuje pan do sejmiku. Dlaczego?
Myślę, że jest to taki naturalny krok po 18 latach w samorządzie. Można powiedzieć, że samorząd lokalny poznałem doskonale od podszewki. Przez 8 lat uczyłem się samorządu od Pawła Adamowicza w Gdańsku. Przez 10 lat jestem, czy blisko 10 lat, wiceprezydentem Sopotu. Najpierw z boku Jacka Karnowskiego, teraz współpracuję z Magdą Jachim. Jest to chyba taki naturalny krok, aby doświadczenie, wydaje się, że bogate, móc przenieść na samorząd regionalny. W Sopocie...
No właśnie, czy to tak, że w Sopocie już nie ma nic do zrobienia? Szczęśliwe miasto, szczęśliwi ludzie, bez kłopotów?
Sopot jest świetnie zarządzanym miastem. Sopot wyróżnia się absolutnie na tle, myślę, nie tylko Polski, ale i Europy, ale zawsze są wyzwania, zawsze są rzeczy, które można zmienić. Mamy strategię rozwoju na najbliższe lata w Sopocie i chcemy iść w kierunku uzdrowiska, chcemy iść w kierunku takiej transformacji czy zmiany profilu turysty. Natomiast chciałbym wykorzystać swoje doświadczenie bogate w zarządzaniu czy w samorządzie na szczeblu regionalnym.
To ja jeszcze wrócę do Sopotu. Jako były mieszkaniec Sopotu pamiętam historię Placu Przyjaciół Sopotu, który dawno, dawno temu, no według mojej oceny, to wiadomo jest subiektywna, był piękny, z okazałą wierzbą, z zielenią, potem stał się betonową pustynią, potem zostanęły na nim drzewa w donicach, teraz znowu były kolejne zmiany nie tak dawno. Czy to jest dobre zarządzanie i takie zmiany i powroty?
Jak się coś zmienia na lepsze, to warto to zrobić. Dzisiaj chyba wszyscy przyznają, czy potwierdzają fakt, że warto było zmienić Plac Przyjaciół Sopotu, warto było go przebudować. Dzisiaj on bardziej odpowiada potrzebom mieszkańców, a też pewnie i gości. Natomiast trzeba też powiedzieć, że na przestrzeni lat pewien taki zmysł architektoniczny, urbanistyczny się zmienia, więc czasami coś, co było dobre kilkanaście lat temu, dzisiaj już może wymaga zmiany, ale dzisiejsze zmiany absolutnie są najlepsze. Wiemy to chociażby od mieszkańców Sopotu. Widać, jak często sopocianie korzystają z takich mikroprzestrzeni, które są jakby zanurzone w zieleni i spędzają czas na Placu Przyjaciół Sopotu. Myślę, że to ciekawy zmysł architektoniczny, projektowy i zmiana na lepsze.
To jeszcze jedno pytanie, kończąc wątek Sopotu, no bo cały czas jest pan urzędującym wiceprezydentem tego miasta. Jak z starzejącym się społeczeństwem w Sopocie? Co z tym można zrobić? Przestrzeni do budowy za dużo w tym mieście nie ma. Mieszkania komunalne stawiane są czy za dużo, czy za mało, to już ocenią wyborcy, ale no, średnia wieku w Sopocie bardzo wysoka.
To prawda, z liczbami trudno dyskutować, natomiast warto zobaczyć, co jako samorząd robimy. Podchodzimy do tego wieloaspektowo, chociażby o mieszkaniach komunalnych, o których pan powiedział. Sopot jest absolutnie ewenementem na skalę krajową, jeśli chodzi o liczbę budowanych mieszkań. Przez ostatnie lata wybudowaliśmy 250, ale przygotowaliśmy się jakby do wielkiego projektu budowy mieszkań komunalnych. Dzisiaj mamy przygotowane projekty oraz koncepcje na blisko 400 nowych mieszkań. To jest niebywała skala. Jak porównamy sobie to do innych miast, to jest, myślę, że jesteśmy absolutnie liderem w całej Polsce, a być może nawet i w Europie w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Średnio w Polsce dany samorząd oddaje rocznie jedno do dwóch mieszkań. To są dane z 2021 roku Banku BGK. My w tym roku budujemy dzisiaj prawie 70 mieszkań i jesteśmy przygotowani, żeby rozpocząć budowę kolejnych. To jest jeden z elementów. Ale to jest też taka sytuacja, że staramy się, aby ta jakość życia w Sopocie była jak najwyższa. Aby dostęp do edukacji, do kultury, do rekreacji był na najwyższym poziomie, żeby też te usługi społeczne były w takiej marce premium, to też powoduje, że wszyscy chcą mieszkać w Sopocie. i często się kupuje. I wszyscy,
słowo.
I wszyscy,
słowo,
i też, może nie, ale generalnie dużo osób przeprowadza się do Sopotu. Z różnych powodów, chociażby z jednego powodu. W ostatnim czasie zauważyłem taką tendencję, czy zauważyliśmy, że w dobie pracy zdalnej nie ma znaczenia, gdzie ja pracuję, w Katowicach, we Wrocławiu czy w Krakowie, i wiele osób przeprowadza się do Sopotu, aby jednak korzystać z tych walorów mieszkania
tutaj. Wróćmy do tej jakości życia. Jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, nie stoicie dobrze.
Nie wiem, z czego to wynika pana osąd, natomiast
stacja
warto zobaczyć.
Stacja która działała swojego czasu na zasadzie budżetu obywatelskiego, w tej chwili niepełna obsada. To nie można.
Ale warto zobaczyć sobie, że na przykład w Sopocie mamy według różnych badań jeden z najwyższych wskaźników, jeśli chodzi o dostępność do lekarzy specjalistów. Mamy bardzo dużo specjalistycznych gabinetów. Do tego sobie zobaczmy, że tak, mamy świetnie funkcjonujący szpital reumatologiczny, wybudowaliśmy geriatrię, powstaje przy ulicy Polnej Europejskie Centrum Rodziny,
to
które
nowa
buduje
tak.
nowe inwestycje, które buduje Invicta. Do tego, jeżeli dodamy również, jednak w obszarze zdrowia jest funkcjonujące uzdrowisko. Plany Magdy Jachim, wierzę, że Magda będzie świetnym prezydentem, ale plany Magdy Jachim odnośnie uzdrowiska, aby wybudować Sopockie Centrum Kuracyjne, są to absolutnie plany z takim dużym rozmachem, ale z takim, z czymś na miarę naszych możliwości. Więc jeżeli sobie spojrzymy całościowo, to też trudno znaleźć drugie takie miasto, które miałoby taką dostępność. Ale jeżeli byśmy sobie do tego spojrzeli, no to ta dostępność jest na bardzo przyzwoitym poziomie.
Zostawmy Sopot w takim razie. 33 osoby trafią do Sejmiku Województwa Pomorskiego. Z pana okręgu 8 mandatów. To jest okręg Gdynia, miasto Sopot, powiat pucki, powiat wejherowski. Pierwsze miejsce na liście, więc według takich matematycznych wyliczeń sondażowych i tego, co się działo w poprzednich wyborach, bardzo duże szanse, że otrzyma pan ten mandat. I teraz pytanie, co w takim razie może pan zrobić dla Pomorza w Sejmiku? Ja czytałem tutaj pana program Pomorze Zielone, Pomorze Zdrowe, Pomorze Zasobne, Pomorze Wspierające. Gdyby się wszystko udało, no to nic, tylko gratulować. Jaka jest szansa na to? Bo tych punktów jest bardzo dużo. Ja mogę powymieniać kilka, ale pan je doskonale zna.
To prawda. Taką myślą też przewodnią mojej kampanii, ale też pewnej misji, którą chciałbym podjąć, to abyśmy wykorzystali wielką szansę, jaką jest budowa elektrowni atomowej na Pomorzu w gminie Choczewo. Jeżeli spojrzymy na elektrownię pod względem takim makroekonomicznym, to jest to niesamowita szansa rozwojowa dla północnej części województwa pomorskiego. W 2012 roku Gdańsk wykorzystał szansę, jaką było euro, bo euro to nie tylko stadion, ale także infrastruktura, która powstała przy okazji. Autostrada A1, rozbudowa lotniska, rozwój dróg, droga Słowackiego, tunel pod Martwą Wisłą, to tak naprawdę dało takiego kopa inwestycyjnego.
I teraz w skali województwa myśli dzisiaj, pan, że to się uda?
A dzisiaj, musimy wykorzystać szansę, jaką jest budowa elektrowni atomowej. Jeżeli pan pozwoli. Jeżeli porównamy, jesteśmy od 20 lat w Unii Europejskiej. Na Pomorzu przez ten okres zainwestowaliśmy 59 miliardów złotych. Budowa elektrowni i infrastruktury towarzyszącej to jest 100 miliardów, czyli to jest dwa razy tyle i to w znacznie krótszym czasie. Owszem, zgoda, część to jest wysoka technologia, którą wykonają prawdopodobnie Amerykanie, ale specjaliści twierdzą, że 70% inwestycji mogą wykonać firmy rodzime, polskie, a naszym zadaniem powinno być, żeby jak najwięcej to było też firm lokalnych. Ale to jest też bardzo duża szansa dla rozwój infrastruktury w tej północnej części województwa. Port w Gdyni, fundament, jeśli chodzi o strategię, o gospodarkę Pomorza, i będzie najbliższym portem przy elektrowni. przy tej okazji musimy zabiegać o wybudowanie Drogi Czerwonej, jakby usprawnienie dojazdu do portu. Kolejny temat to jest kwestia Via Maris. Przy tej okazji jest szansa, aby również wybudować drogę, którą taką obwodnicę Rumi, Redy aż do Wejherowa, która odciąży Rumię, Redę, ten ruch głównie też tranzytowy. I to są rzeczy, które przy tej okazji należy zbudować. Ale też nie zapominajmy, że elektrownia atomowa to jest, specjaliści twierdzą, 30 do 40 tysięcy dobrze stabilnych, dobrze płatnych miejsc pracy. To będzie taka duża szansa rozwojowa. I też nie zapominajmy, że to musi być duża szansa również dla uczelni pomorskich, aby powiązać naukę z biznesem, z wdrożeniem nowych technologii.
To ja jeszcze w takim razie o inwestycjach, które zapowiada pan, o które będzie pan walczył jako potencjalny członek sejmiku naszego województwa. Przebudowa drogi wojewódzkiej 211, dokończenie budowy zachodniego obejścia Chojnic, pożyczki rozwojowe na wsparcie inwestycji podnoszących konkurencyjność, tworzenie nowych miejsc w przedszkolach i podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej. Można by długo wymieniać, bo ten program długi i rzeczywiście, jeśli by się wszystko udało, to chyba wszyscy mieszkańcy Pomorza byliby za. Skąd pieniądze?
Jako Pomorze jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce. Kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, powiedzmy, nasze bogactwo to było 50% tego, co innych regionów Unii Europejskiej. Dzisiaj mamy 75%. Więc mamy przez to, że nasi mieszkańcy są zamożniejsi, że nasze firmy lepiej prosperują. My jako samorządy mamy też więcej środków na inwestycje. To jest jeden. Drugi filar. Pamiętajmy, że my mamy wielką szansę i musimy tą szansę wykorzystać, jak jest nasza obecność w Unii Europejskiej. Dotychczas zainwestowaliśmy, tak jak mówiłem, przez ten czas 59 miliardów. Teraz są kolejne okresy aplikacyjne, więc musimy z tego korzystać. Też dużym możliwością inwestycyjną, dużym takim wsparciem chociażby tego naszego programu do sejmiku są środki z KPO. To są duże środki finansowe, które musimy w nieodległym czasie wykonać.
No ale to
wykonać.
Na zieloną transformację głównie to też.
Ale to są również powiedzieć. Też chociażby na edukację, na modernizację szkół, na rozwój szpitali. My też nie możemy zapominać, że jako społeczeństwo się starzejemy, że potrzebujemy opieki zdrowotnej na takim najwyższym poziomie.
Mówił pan w jednym z wywiadów, jestem optymistą, jeśli chodzi o przyszłość samorządów, jestem przekonany, że będzie wsparcie rządowe. To teraz takie zdanie specjalistów. Gabinet Donalda Tuska podniósł limit dziury w finansach państwa do ponad 5% PKB wobec 4,5% zaplanowanych przez poprzedni rząd. Ale zdaniem ekonomistów to i tak za mało, aby sfinansować obietnice. Nie obawia się pan tego, że tych pieniędzy jednak nie będzie płynących z Warszawy na Pomorze zbyt dużo?
Premier Tusk jest skutecznym politykiem, jest takim politykiem, jak się czegoś podejmuje, to sprawy doprowadza do końca. Tak było też, taka była też obietnica, jeśli chodzi o uruchomienie środków z KPO. I dzisiaj uruchomiliśmy środki z KPO. Dzisiaj samorządy mogą wykorzystywać środki z KPO. Więc to jest jakby jedna szuflada, z której należy inwestować. Kolejną szufladą to są ciągle środki unijne. My tego musimy powtarzać jak mantrę. Ja staram się to też powtarzać jak mantrę jak realizujemy inwestycje w Sopocie, że do naszej inwestycji, chociażby teraz ulicy Mazowieckiej, którą oddaliśmy w tym tygodniu, do remontu, który kosztował 11 milionów, dołożyli się podatnicy z Berlina i jeszcze z Londynu, z Paryża i z Amsterdamu. Musimy to pamiętać i mieć tego świadomość.
To poproszę na koniec o zachętę do udziału w wyborach 7 kwietnia, już niedługo.
Wybory samorządowe są dla nas bardzo ważne. To władza na tym najniższym szczeblu decyduje o tym, jak i kiedy będą jeździły autobusy, czy wyremontować tą czy inną drogę, czy ten czy inny chodnik. Warto pójść na wybory, warto wybierać świadomie, żeby później również wymagać od naszych przedstawicieli, których wybieramy, czy to na prezydenta, czy na radnego, czy też na radnego wojewódzkiego.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Wszystkiego dobrego, dobrych świąt, spokojnych państwu i słuchaczom życzę.
Gość dnia Radia Gdańsk.